Witamy w kolejnej godzinie programu Licencja na Życie. Gościem dzisiaj jest Rafał Olszak, autor kanału na YouTubie Ocal Siebie. Serdecznie Państwu polecamy arcyciekawe filmy na YouTubie. Rafał Olszak, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, przedstawiający się jako wasz psycholog, swój chłop. Dużo tam poczucia humoru, ale ono jest potrzebne w momencie, kiedy rozmawiamy na bardzo czasami trudne tematy, a trudnym, wyjątkowo trudnym tematem jest temat toksycznych związków, w które wielu współczesnych ludzi wchodzi albo diagnozuje, że w takich związkach tkwią. Rafał Olszak napisał książkę Toksyczny związek, ocal siebie, w której to Państwo odnajdą i wszelkie informacje na temat tego, czym jest toksyczny związek, jakie ma fazy, co charakteryzuje toksycznego partnera. Tutaj przypomnijmy, że takim partnerem jest osobnik o rysie narcystycznym, na przykład z domieszką sadyzmu, rysie psychopatycznym, człowiek ze skłonnością do instrumentalnego traktowania ludzi, w wadliwy sposób radzi sobie ze stresem w relacji, ma skłonności do manipulacji, do stosowania różnych form przemocy, ale po drugiej stronie jest jednostka podatna na zranienie. I o tych jednostkach podatnych na zranienie teraz porozmawiamy, bo będziemy mówić o tym, jak rozpoznać tego toksycznego partnera, jak być na niego odpornym, jak nie być tą jednostką podatną na zranienie. Kim są te jednostki podatne na zranienie?
Osoba podatna na zranienie, jak sama nazwa wskazuje, jest to człowiek, który no niestety ze względu na pewne swoje zachowania czy cechy może znaleźć się na celowniku manipulanta czy kogoś, kto ma bardzo złe zamiary, no i na dodatek może wpaść w jego sidła. Z różnych względów.
Ale czy to jest taki ktoś, przepraszam, że żyje, taki cichutki, taki milutki, do rany przyłóż, dobry, empatyczny, czy niekoniecznie?
Owszem, zwłaszcza takie osoby są często właśnie wręcz poszukiwane przez oprawców, no bo tego typu ludzie że bardzo nie stawiają oporu, tak, nie sprzeciwiają się, nie są wystarczająco pewni siebie, nie są dość asertywni. A więc trochę łatwiej jest im wejść na głowę. Czyli są to czasem osoby zbyt miłe, nadmiernie empatyczne, wchodzące przesadnie w cudze buty, starające się usprawiedliwiać tą drugą stronę, co w przypadku usprawiedliwiania oprawcy oczywiście fatalnie się kończy. No osoby te miewają też z nieśmiałością, więc mają mało relacji i gdy ktoś nagle zaczyna ich bombardować miłością, obsypywać prezentami i kwiatami, no to są tym tak zachłyśnięte i tak niesamowicie zauroczone tym faktem, że w pewnym momencie zaczynają ulegać. A gdy już się robią uległe, no to ich położenie stopniowo zaczyna się pogarszać.
Domyślam się, że tam jest taki duży high i emocjonalny, i hormonalny. Jeżeli do takiej szarej myszki podchodzi taki książę albo taka królowa.
Albo ktoś, kto choćby nie jest księciem bądź królową, ale czyni z tej właśnie płatnej na zranienie osoby kogoś tak niezwykłego, tak mówisz, tak wynosi na piedestał. Ty jesteś cudowna, wspaniała, jedyna w swoim rodzaju.
Traktująca wyjątkowo tę drugą osobę, tak? Tak. Mówiąca to, co nas łączy, to, co nas łączy, jest wyjątkowe, karmiczne, to się nie zdarza. Taka miłość się nie zdarza.
Tak, to jest miłość w ogóle, na 100 lat, to jest od razu jedyna w swoim rodzaju do grobowej deski, więc no jak można byłoby chcieć z czegoś takiego zrezygnować?
Długo trzeba bombardować miłością, żeby tak w człowieku wyzwolić takie uczucia, żeby się po prostu zakochał w toksyku?
To zależy od specyfiki właśnie tej osoby. No jeżeli ktoś jest bardzo wygłodzony i spragniony miłości, no to jego bombardować za długo nie trzeba, no bo bardzo szybko łapie ten haczyk. Natomiast w swojej karierze zdarzało mi się spotykać z takimi osobami w gabinecie czy podczas konsultacji online, które mówiły, że opierały się toksykowi nawet przez parę miesięcy. Ale no to są rzadkie wypadki. Raczej to następuje bardziej gwałtownie. Zresztą toksyk, jak już wspominaliśmy, dąży do tego, żeby jak najszybciej tutaj, jak najbardziej zbliżyć tę osobę do siebie. no i gwałtownie wyciągać z niej to, co najlepsze.
Kilka miesięcy, czyli jednak uległy.
No tak, ostatecznie niestety tak, pewnie inaczej byśmy nie rozmawiali, bo byłoby miło i sympatycznie w ich życiu, ale no jak tam pojawi się ktoś taki, to nie jest za wesoło.
Czyli jeśli jest ta neurotyczna potrzeba miłości, ten narcyz ma tą swoją dziurę emocjonalną, tą wielką potrzebę, żeby wypełnić ją kimś, kto mu tak nada sens, a z kolei po drugiej stronie jest osobnik, osobniczka, która ma ogromną dziurę miłości, braku miłości. To trzeba wypełnić, to trzeba zaspokoić. Chcę kochać.
No tak, możemy to trochę też zilustrować jakimiś przykładami. No, zwykła potrzeba miłości, no, to jest chęć posiadania związku, który byłby wisienką na torcie. No i właściwie nie do końca to rezonuje z takim przekonaniem, że ludzie to są dwie takie połówki pomarańczy, bo każdy jest kompletną całością i tworzą sobie związek partnerski na uczciwych, wspólnie ustalonych zasadach. Natomiast w przypadku neurotycznej potrzeby miłości, no to człowiek jest skłonny wręcz stawać na rzęsach, rezygnować z siebie, chodzić na daleko idące, skrajnie dla niego niekorzystne, bądź wręcz niszczące ustępstwa w imię tego, aby tę miłość uzyskać, aby podtrzymać to uczucie, mieć tego partnera. No i gdy tak się do tego tematu podchodzi, no to wiadomo, że konsekwencje mogą być fatalne.
Byle był, byle była.
No niestety, no niektórzy są w takich związkach, że jeśli byśmy mieli to opisywać, to niektórzy mogliby nawet w to nie uwierzyć. Ale no związki z osobami czynnie uzależnionymi od różnych substancji, z przemocowcami, z ludźmi, którzy zdradzają, no to włosy się jeżą na głowie, a jednak niektóre osoby się na to godzą i to znoszą. No między innymi także ze względu na niskie poczucie własnej wartości, które dodatkowo jeszcze jest zaniżane przez oprawcę.
Czyli są takie osoby, które rzeczywiście czują się tą połówką pomarańczy, że jeżeli tej drugiej osoby nie...
ciarką albo drobiną pomarańczy.
Że trzeba je dopełniać, bo bez tego nie istnieją jako pełnoprawna jednostka.
No tak, tym bardziej, że ten oprawca może jeszcze podkręcać tego typu sposób myślenia, mówiąc, że ty to beze mnie zginiesz. Ty beze mnie sobie nie poradzisz. Kim ty beze mnie jesteś? Ja cię z bagna wyciągnąłem, czy wyciągnęłam. To dzięki mnie jesteś w tym miejscu, gdzie się znajdujesz. Tyle mi zawdzięczasz, tak? Więc no, oczekują wdzięczności, docenienia, a sami człowieka depczą.
Ale przecież też mówi pan o tym w swoich filmach, ale też pisze w książce o tym, że są takie osoby, które świetnie sobie radzą, zawodowo na przykład, mają ogromne osiągnięcie, a w domu pozwalają sobie robić krzywdę.
No jest to dosyć częsta dychotomia, polegająca na tym, że ludzie w tej dziedzinie życia zawodowej wręcz może prosperują, mają bardzo dobre tutaj wyniki, osiągnięcia, czy w zakresie edukacji. Natomiast w życiu prywatnym częstokroć wygląda to zupełnie inaczej. Stanowi wręcz pobojowisko. No albo właśnie trwają w związkach, które niewątpliwie dałoby się opisać jako krzywdzące, toksyczne.
Jak mielibyśmy wymienić takie czynniki świadczące o podatności na zranienie, jakie by pan wymienił, oprócz tej neurotycznej potrzeby miłości?
Wspomniana przeze mnie kwestia związana z niskim poczuciem własnej wartości, tego, że człowiek ma się za gorszego, że nie jest skłonny respektować swoje prawa, takie jak do tego, aby wyrażać emocje, trzymać się pewnej hierarchii, pewnych swoich standardów, mówić czego chce, czego nie chce, stosować asertywność, dawać sobie prawo do tego, aby mówić chociażby o tym, że jest na coś zezłoszczonym, to jest bardzo niemile widziane, no przecież toksyk nie będzie znosił kogoś zdenerwowanego, będzie wobec tego dążył do tego, żeby ta osoba tłumiła w sobie uczucia, żeby nie mówiła o swoich myślach, żeby nie była asertywna. Innym problemem bywa też takie wadliwe podchodzenie do tego, jak radzić sobie ze stresem w związku. No bo nawet w bardzo dobrej relacji mogłyby się pojawić jakieś napięcia. No jeżeli jednak ktoś ma z tym kłopot, no to może paść w jakiś taki ciąg i w przepychanki z toksykiem, co tylko pogarsza sprawę, no bo w pewnym momencie to, tak szczerze mówiąc, można się pogubić. To postępuje w sposób bardziej toksyczny. Gdy jest już taka spirala wzajemnej przemocy, gdy jedno drugiemu dokucza, licytują się, kto komu bardziej jakąś krzywdę wyrządzi, no to już wtedy naprawdę, no to już się tak wkręcają w to obie strony, że no każda wychodzi jakoś pokrzywdzona, chociaż no, ten toksyk, ten taki oprawca jest kaskaderem, więc on najprawdopodobniej wyjdzie z tego wszystkiego z mniejszym urazem, no, niż osoba, o której tu mówimy.
Dlatego wyjdzie z mniejszym urazem, bo nie przeżywa tak emocji?
Chociażby dlatego może być też bardziej zaprawiony, bo pamiętajmy o tym, że tak jak mówiłem, to często oni działają na skalę taką hurtową. Znaczy, dopóki jest ten żywiciel, to go używają tyle, ile się da, a potem wymieniają go jak baterię, czy ją na jak baterię i jest następna osoba w kolejce. Natomiast ofiara częstokroć ma do czynienia z czymś takim po raz pierwszy. Miejmy nadzieję, że po raz ostatni, chociaż różnie z tym bywa, ale no jeżeli ktoś w pierwszy raz, to jest zupełnie dla niego doświadczenie znacznie trudniejsze.
No właśnie, pojawia się ten żywiciel i ten żywiciel musi adorować narcyza, musi dawać mu podziw i zachwyt. Po to jest ten żywiciel?
To nie jest często powiedziane wprost, że on musi to robić, ale w sposób dorozumiany to nie ma innego wyjścia. Bo tylko by się ośmielił postępować inaczej, no to już wtedy byłaby zupełnie inna rozmowa, nie?
No tak, no jeśli mówi mu się, że mamy do czynienia z kimś wyjątkowym, że po prostu to ogromne szczęście i zaszczyt, że ta druga osoba ma związek z tym toksykiem.
No i zwłaszcza, gdy taka osoba podatna na zranienie jeszcze ma pewne usterki w rozumowaniu, tak zwane zniekształcenia poznawcze, które wszyscy bez wyjątku miewamy, ale no, jeżeli ktoś ma na przykład niskie poczucie własnej wartości, to zdecydowanie częściej te usterki się zdarzają, no to ona jest naprawdę skłonna wierzyć w te dyrdy małe, które wypowiada narcyz, czy jakiś inny osobnik, który ma złe zamiary.
I te dyrdy małe tak się klasycznie pojawiają u narcyzów, tak?
No, niestety tak, chociaż one mają różne warianty, ale no, te teksty, które tutaj przytoczyliśmy, tak, że powinna się tak cieszyć, że masz kogoś takiego u boku, albo że ja się tak tobą bardzo zająłem, bądź mi wdzięczny, albo nikt inny cię nie zechce, no to są takie zgrane często teksty. Natomiast no, ludzie się czasem wstydzą konsultować z innymi osobami, więc mogą mieć wrażenie, że to jest jakieś takie no, bardzo rzadkie, że to jest coś szczególnego, a to jest po prostu taka typowa gadanina. To są takie klasyki, po prostu typowe zagrania.
Mówi pan też o nierespektowaniu własnych praw, jeżeli chodzi o podatność na zranienia. Takie nieszanowanie siebie.
Tak, no to wynika z tego, że osoba może mieć gorsze o sobie mniemanie, między innymi. No i na przykład jedno z takich praw brzmiałoby, wolno mi zmienić zdanie. Ale toksyk raczej będzie wymagał bezwzględnej konsekwencji i sumienności po to, żeby jeszcze człowieka nakręcać, żeby był taki dogmatycznie nastawiony i tak sztywno robił to, do czego się zobowiązał. Nawet jeżeli toksyk już mu wejdzie na głowę, zacznie drenować z niego energię życiową. No inne prawa dotyczą tego, żeby wyznaczać granice, jakby nie za bardzo być empatycznym, bo nam wolno nie współodczuwać, zwłaszcza jeżeli ktoś się nad nami znęca, to dobrze byłoby tego nie robić. Dobrze byłoby też się trzymać własnych wartości. No i jest szereg jeszcze innych takich wytycznych, o których mówię, które sprawiają, że człowiek jest mniej podatny na zranienie. A jeśli jednak się o tym wszystkim zapomina, no to jakby po prostu gra się nie do swojej bramki.
No właśnie, skoro już ktoś wchodzi w taki toksyczny związek, to ma wadliwy styl funkcjonowania w związku, wyniesiony z domu, z filmów, które oglądał, z wychowania i szkodliwy sposób myślenia. O tym też pan szeroko pisze, o tych przekonaniach, które mamy. Niektóre są naprawdę zabawne, jak to się czyta. Jakie ludzie mają przekonania?
No cóż, rzeczywiście one mogą się wydać zabawne, jednak największy dowcip polega na tym, że nawet gdy omawiam te zagadnienia ze swoimi klientami, no to oni przy niektórych sami się śmieją tak, że to tak kuriozalne, że to niedorzeczne, że nie ma się co przy tym zatrzymywać, aż w pewnym momencie natrafiamy na takie, które kupują.
Czyli na przykład?
Na przykład jakiś, tak? No to powiedzmy, że jeśli nie będę zawsze mocno starał się o miłość partnera, to on ode mnie odejdzie. No na pierwszy rzut oka zdawałoby się, że w sumie może dałoby się tak przyjąć, nie byłoby z tego wielkiej hecy, ale czy rzeczywiście musimy ciągle stawać na rzęsach, nawet wtedy, kiedy ktoś nas źle traktuje?
I być w napięciu?
Tak, no właśnie, więc w pewnym momencie te przekonania, które może przez większość czasu nie stanowiły problemu, a w pewnych okolicznościach czynią nas podatnymi na zranienie.
No tak, ale
inne takie przekonanie mogę podać, które jest bardzo popularne. W związku nie należy robić nic, co mogłoby się partnerowi nie spodobać.
O.
Staramy się wszyscy żyć w zgodzie w naszych związkach, ale czy rzeczywiście nie mielibyśmy robić kompletnie nic? No narcyz tylko na to czeka, żebyśmy nic nie robili, żebyśmy się przystosowali tak bardzo do niego, że właściwie jesteśmy jego przedłużeniem, jakbyśmy zgadywali jego życzenia.
Czyli on na przykład mówi, nie życzę sobie, żebyś wychodził czy wychodziła do ludzi, no i tego się nie robi.
I koniec, i kropka, i basta, bo inaczej on będzie bardzo pogniewany, smutny, przybity, będzie grał, tak może sam będzie grał ofiarę, że został źle potraktowany, że nie okazano mu szacunku i tak dalej i tym podobne, bo to takie techniki związane z zawstydzaniem, wpędzaniem w poczucie winy, no to jest też taka klasyka u manipulantów.
No to najlepiej się na tym manipuluje, na poczuciu winy.
Oj tak, nie tylko w przypadku relacji zresztą.
No nie tylko, nie tylko. Taki znany przykład mi się przypomniał teraz, oczywiście bez nazwisk, ale na pewno wszyscy skojarzą, jak powiem, słynna dziennikarka i jej facet, który ją rzuca publicznie w telewizji, udzielając wywiadu, ona nic o tym nie wie, że już nie są w związku, po czym dziennikarz, który wysłuchuje tych opowieści, biegnie do tej dziennikarki i mówi, że podobno nie jesteście już w związku, na co ona wpada w rozpacz. No a on potem po pewnym czasie chce do niej wracać, przecież nic się takiego nie stało, no ona jednak unosi się honorem i odchodzi, po czym on wpada w ogromną depresję, pisze książki o tej depresji i jest ofiarą. To są zagrywki, to są zagrywki typowo narcystyczne i one się pojawiają też właśnie na naszych oczach w telewizji i dotyczą też takich osób publicznych. Przeżywamy te dramy. A akurat jakoś tak się złożyło, że widziałam to kilka lat temu i zszokowało mnie, że dorośli ludzie mogą się zachowywać w tak dziecinny, wydawać by się mogło, sposób. Ale to są właśnie też zagrywki narcyzów, którzy tak naprawdę nie dbają o tę drugą osobę, tylko o siebie i z siebie potrafią też zrobić ofiarę.
No granie męczennika jest też bardzo, bardzo starą metodą uzyskiwania rozmaitych korzyści. Niestety popularną, mocno powiedziałbym.
I narcyzi robią to świadomie?
Poniekąd raczej tak, ponieważ oni zdają sobie sprawę z tego, co robią. Oni nie są zupełnie oderwani od własnych decyzji. A natomiast może to być już tak nawykowe, że właściwie nie dzieje się to z jakimś dużym udziałem świadomości. No bo jeżeli już mamy jakieś nawyki, tak jak podczas prowadzenia autem, no to już się nie zastanawiamy w każdej chwili, jak tą dźwignię przekładamy, tylko to się samo dzieje. Więc jak im to tak mocno wejdzie w krew, no to właściwie nie muszą się zawsze nad tym zastanawiać. To się jakby samo dzieje. I podobnie jest z przekonaniami, które my, ludzie, mamy. Jeżeli one są wadliwe, no to też właściwie znikłą świadomości, wdrażamy je w życie, no a potem skutki mogą być opłakane. Tak jak mogę podać jeszcze jeden przykład tego przekonania. Ono brzmi, miłość to cierpienie, które uszlachetnia. Czyżby się pani aż zaśmiała? No ja wiem, one mogą być takie pocieszne bardzo, tylko że niektórzy naprawdę uważają, że no tak to właśnie wygląda, że związek to jest taka przestrzeń, w której dochodzi do ogromnego dyskomfortu, cierpienia, ale w imię miłości to trzeba wytrzymywać, bo to właśnie pokazuje, jak bardzo ta miłość jest mocna. A jeżeli się dostatecznie tę drugą stronę pokocha, to jeszcze ona w ogóle rzuci swoje nałogi, przestanie przepuszczać majątek całej rodziny na automatach w kasynie, albo jeszcze coś tam innego zrobi. No to oczywiście jest kompletnie nieracjonalne podejście.
Czy można w związku z tym nad sobą pracować, żeby naprawić taki toksyczny związek? Mamy narcyza, mamy kogoś z rysem narcystycznym i mamy osobę podatną na zranienie. Tańczą ten bardzo trudny taniec, są ze sobą. Co robić?
No w takim wypadku zdecydowanie warto byłoby wziąć na warsztat przede wszystkim tych kilka kwestii, o których mówiliśmy, a najlepiej jest to robić w trakcie psychoterapii. Znaczy pogadać z psychoterapeutą, który ustali to, w jaki sposób szwankuje i wziąć to i tym tematem się zająć. To byłoby pewnie poczucie własnej wartości, te przekonania na temat tego, jak funkcjonować w związku, sposób myślenia, który może być obarczony różnymi usterkami. W trakcie terapii można nauczyć się je rozpoznawać, a także sobie z nimi radzić. No i jest jeszcze patent polegający na tym, że można starać się rozwijać w sobie bardzo życzliwą, serdeczną, przyjazną mowę wewnętrzną, która by nas ratowała wtedy, no, gdy źle się dzieje.
To o tym porozmawiamy jeszcze po piosence. A teraz zagramy chwilę na oddech, bo rzeczywiście dzisiaj wyjątkowo trudne tematy poruszamy. Myślę, że wiele osób ma głębokie przemyślenia na ten temat, na temat swoich związków, na temat związków swoich znajomych, a być może tych osób publicznych, o których rozmawialiśmy, które być może Państwo też znają, też obserwowali ich los.